Chciałbym, abyśmy sobie otworzyli słowo w Ewangelii według Marka. To będzie rozdział 6. Ewangelia Marka, rozdział 6. I tam sobie przeczytamy od wiersza 47 do 52. Ale zanim to przeczytamy, to chcę tylko tak trochę wprowadzić w tę atmosferę, bo to wydarzenie, które miało miejsce, poprzedzało inne wydarzenie. W tym 6 rozdziale jest mowa o tym, jak Pan Jezus Chrystus dokonał potężnego cudu, jak 5000 mężczyzn, czyli tam było nawet kilkanaście tysięcy ludzi na tym miejscu, rozmnożył chleb. I to było tak potężne, że niektórzy ludzie, gdy to zobaczyli, tam co obserwowali to, co jedli ten chleb, powiedzieli, to jest ten prawdziwy Mesjasz, co miał przyjść. I chcieli go zaraz uczynić królem. Ale Pan Jezus odszedł do nich, bo nie o to chodziło, prawda? I my czytamy później, że wszyscy jedli, nasycili się, zebrali tam 12 koszy pełnych odpadków. I później Pan Jezus po tym wszystkim kazał i Słowo Boże mówi, przynaglił swoich uczniów, żeby oni wsiedli do łodzi i przepłynęli na drugą stronę jeziora. I oni to zrobili. Potem poszedł na górę się modlić. I czytamy 47 werset. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go, chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa, i krzyknęli. Bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy: ufajcie, jam jest. Nie bójcie się. I wszedł do ich łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Nie zrozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Wiecie, w tej historii, którą przeczytałem, w tym fragmencie, najbardziej dotknęło mnie słowo, ten 52 werset. Najbardziej zacząłem się nad tym zastanawiać, bo jest napisane, że nie zrozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe, innym miejscem drętwe, zamknięte. I tak mnie to, wiecie, i tak zacząłem się zastanawiać, dlaczego? Dlaczego tak było? I to słowo, co było tutaj powiedziane, to nie było słowo przypadkowe. Wierzę, że wszystko, co mamy w Biblii, Bożym Słowie, jest inspirowane przez Ducha Świętego. I to słowo było inspirowane jest tak samo przez Ducha Świętego. I w tym i tak sobie myślę, kochani, że Duch Święty jakby ocenił serca uczniów Jezusa Chrystusa. I takie pytanie, dlaczego tak się stało? Co było powodem tego, że taką, tutaj czytamy taką opinię na temat uczniów, ich serc? Bo czytamy, że gdy... co było spowodowane tym? Spowodowane było ich relacją, ich reakcją na to, gdy szli, gdy zobaczyli Jezusa chodzącego po wodzie. To była dziwna reakcja. Może ktoś powie, jak to? Dlaczego? Idzie ktoś po wodzie, ale oni byli przerażeni. Oni się wystraszyli. Oni powiedzieli, tu jakaś zjawa. I w ich sercach był lęk, w ich sercach był strach, w ich sercach było przerażenie. Myślę, że Pan Jezus Chrystus oczekiwał od nich innej postawy. Dlaczego? Bo kilka godzin przed tym Pan Jezus rozmnożył chleb, dokonał potężnego cudu. Dokonał potężnego cudu. I czytamy, że ze względu na to, na ich reakcję, jest takie słowo. Jest takie słowo w tym 52 wersecie. Nie rozumieli cudu z chlebami, gdy serca ich były nieczułe. Nie rozumieli. Wiecie, Pan Jezus do nich powiedział, nie bójcie się, jam jest. Wiecie, co to słowo oznacza? Wielu mówi, że jam jest oznacza jestem, który jestem. Bóg to powiedział do Izraela, jestem, który jestem, jestem żyjący, jestem obecny, jestem pośród was, jestem, który jestem. Uczniowie tego nie zrozumieli. Gdy przyszła ta sytuacja. Wiecie, Pan Jezus ich tam wypchnął na to jezioro. To był dla nich test. To było dla nich doświadczenie. To była dla nich próba. Dlatego, że Pan Jezus uczył. Pan Jezus przygotował ich do dzieła, kiedy On odejdzie. On ich tam wypchnął. On to zrobił celowo. I celowo szedł do nich po wodzie. I powiedział, jam jest. Jestem, który jestem. Wtedy powiedział do nich, nie bójcie się. Nie bójcie się. Jest tam napisane, że ze względu na cud z chlebami. Tak pomyślmy, to jest związane z tym wydarzeniem. Coś tam się wydarzyło, jak powiedziałem, Pan Jezus rozmnożył chleb. Było mnóstwo ludzi. Pan Jezus nauczał ludzi. Było tam mnóstwo ludzi. I w pewnym momencie uczniowie zauważyli to, że ci ludzie są tak długo, są głodni i są zmęczeni. Idą do Pana Jezusa i z paniołym myślą, mówią, Panie, spójrz, ci ludzie są głodni. Rozpuść tych ludzi do domu, żeby sobie poszli do wiosek i kupili żywności. A Pan Jezus mówi, wy dajcie im jeść. Wiecie, to słowo mnie dotknęło. Nawet dzisiaj, gdy to czytałem. Bo ono nie tylko mówi o chlebie. Wy dajcie im jeść. To było słowo tak samo do nich, nie tylko w tym momencie, ale w ogóle to, co oni potem będą czynić. Jezus ma chleb. I nie tylko chodzi o fizyczny chleb, materialny chleb, chodzi o chleb duchowy. On jest tym chlebem. Wydajcie im jeść. Ale uczniowie nie rozumieli tego. Wiecie, tak jak to czytałem, to ci ludzie, którzy to widzieli, mam wrażenie, że oni więcej zobaczyli niż apostołowie, bo oni powiedzieli, że jest prawdziwy Mesjasz. Uczynimy go królem. Ale Pan Jezus odszedł, bo nie o takiego króla chodziło. Ale też możemy zauważyć, niedaleko później, w 8 rozdziale tej Ewangelii, czytamy, że znowuż była sytuacja, gdy ludzie się zgromadzili. 3 dni byli przy Jezusie Chrystusie. Mnóstwo ludzi. Pan Jezus ich nauczał. Byli zmęczeni, byli głodni. I oto Pan Jezus do nich przychodzi. On do nich przychodzi. Mówi, słuchajcie, już 3 dni ci ludzie tutaj są. Głodni są. Jeżeli gdzieś pójdą, to oni po drodze osłabną. Po tym to mówi? Były ciekawe reakcje swoich uczniów. A co oni powiedzieli? Jak to? Kto może nakarmić tyle ludzi tutaj na pustyni? Nie mamy pieniędzy, nie mamy chleba. Tyle. Znów ta sama melodia, którą oni śpiewali. Nie mamy. To jest niemożliwe. A Pan mówi, ile macie chlebów? 7. Trochę rybek. Każcie ludziom usiąść. I znowuż Pan Jezus rozmnożył te chleby. To była następna próba dla nich, którą Jezus przeprowadził. Uczył ich i wiecie, za chwilę też potem oni znowu płynęli łódką i Pan Jezus mówił, żeby się oni wystrzegali kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni znowuż pomyśleli o chlebie, mówią, ale nie mamy chleba z sobą. Wiecie, znowuż to takie nastało, a Pan Jezus powiedział, znowuż mówicie, że nie macie chleba. Ile chlebów mieliście przy 5000 ludzi? 5. Ile żeście znaleźli koszów? 12. Ileście mieli chlebów, gdy było 4000 ludzi? No 7. A ile koszów było pełnych odpadków? 7. No jak to, nie rozumiecie? Pan Jezus ich naprawdę szkolił, ale to było takie fajne. Pan Jezus ich uczył tych rzeczy. Oni wtedy tego nie rozumieli. Wiecie co? Ja chciałbym dzisiaj, czytając to słowo i myśląc o tym, co było powiedziane do nich, chciałem ci rozważyć słowo na temat Kościoła Jezusa Chrystusa. Ciała, bo Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. A wierzący ludzie, czyli my, jeśli jesteśmy wierzącymi naprawdę, jesteśmy członkami tego ciała. Tutaj Sławek już na początku powiedział, jaki obraz mamy w naszych sercach. Gdy tu przychodzimy, gdy w ogóle jesteśmy gdziekolwiek, jaki mamy obraz Boga. I też ja chciałbym zapytać, tak się nad tym zastanawiałem sam, jaki jest obraz Kościoła, ciała Chrystusa w naszym życiu. Czym jest Kościół? Jak my na Niego patrzymy? Jak Go postrzegamy? I to, co chciałem powiedzieć, to co chciałem powiedzieć na ten temat, mówiąc o tym, że Kościół Jezusa Chrystusa, czyli Jego ciało, jest w swej istocie i naturze ponadnaturalnym stworzeniem. Jest ponadnaturalnym stworzeniem. To nie jest jakaś ludzka organizacja. Jest to ponadnaturalny stwór, dlatego że został zrodzony przez Boga. Dlatego że Bóg zrodził ten kościół. Nieraz się pytam, Pani, w jakim kościele jesteśmy? Myślę też o swoim życiu, myślę o swoim sercu, myślę o swojej służbie, o swoim zachowaniu. W jakim kościele ja jestem? Pan Jezus, widzimy w jaki sposób, ja chcę to jakoś to podkreślić, że Kościół jest nadprzyrodzonym tworem, nadnaturalnym tworem. I on jest ciałem Chrystusa, prawda? A Słowo Boże mówi, że my jesteśmy członkami jednego ciała. O czym to nam mówi? Do czego my jesteśmy powołani? W jaki sposób Kościół został zrodzony? Pan Jezus, Boży Syn, przyszedł na ziemię w ciele. I to był największy cud. To było coś, co przekracza ludzką logikę. Przyszedł w ciele, urodził się z Marii. Przez Ducha Świętego poczęła. To było działanie Ducha Świętego. Pan Jezus chodził na tej ziemi, czynił potężne rzeczy, czynił cuda, znaki, uzdrawiał, zbudzał zmartwych, karmił głodnych, podnosił, przebaczał grzechy. To było życie, które wziął od Ojca. Tu przyszedł z tym, od Boga, z tym życiem przyszedł na ziemię. Chodził w ponadnaturalny sposób, prawda? To nie było normalne życie. To było życie z Boga, ponadnaturalne życie. I teraz każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, kto w Niego uwierzył, przyjął Go do swego życia, stał się Bożym dzieckiem. Czyli został narodzony z Boga. Został narodzony z Boga. I Słowo Boże mówi, że my jesteśmy z Boga. Narodzeni jesteśmy z Boga. Czytamy tam też, czytamy w Bożym Słowie, są takie miejsca, które mówią o tym, że my jesteśmy z Boga. Czytamy, że kto jest w Chrystusie nowym stworzeniem, stare rzeczy przeminęły, wszystko jest nowe, a to wszystko jest z Boga. Nasze życie duchowe w Chrystusie pochodzi od Boga. To od Niego pochodzi. Jesteśmy Jego dziećmi. Jest wiele takich miejsc, które nam o tym mówią. Na przykład, gdy czytamy Ewangelię Jana, rozdział pierwszy, i tam czytamy werset 12 i 13, że ci, którzy Go przyjęli, ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, dał im moc, prawo, przywilej, na tłumaczenie, aby stali się dziećmi Bożymi. Dał im moc, którzy nie z woli krwi, nie z krwi, nie z woli ludzkiej, nie z woli mężczyzny, ale z Boga się narodzili. Więc jakie jest nasze powołanie? Jakiej natury jest nasze powołanie? Pan Jezus powiedział, że do wierzących ludzi mówi, do nas mówi, nie jesteście z tego świata, jak ja nie jestem z tego świata. To czytamy w Ewangelii w 15 rozdziale, 18 werset, są tam takie myśli. W 17 rozdziale Ewangelii Jana, 14 werset. Nie jesteście z tego świata. Ja was z tego świata wybrałem. I to nam mówi o naszym pochodzeniu, to nam mówi o naszym powołaniu, to nam mówi o naszym przeznaczeniu. I to jest takie, to wynika, ta myśl, że jeżeli Kościół, jeżeli Bóg, Kościół Jezusa został, jest w tej swojej naturze, istocie nadnaturalnym, jego ciało, to w jakim miejscu są jego dzieci? W jakim miejscu jesteśmy my, wierzący ludzie, Jezusa Chrystusa, narodzeni z Boga? Czy to nie znaczy, że my jesteśmy powołani do rzeczy nadnaturalnych, nadprzyrodzonych? Czy wierzymy w to? Że Bóg nas powołał do rzeczy nadnaturalnych? Bo nasze życie nie pochodzi z, ono pochodzi z Boga, pochodzi z Niego. Pan Jezus, gdy odchodził, powiedział do swoich uczniów, nie odchodźcie z Jerozolimy. Chociaż oni już dużo wiedzieli, dużo uznali, nawet tchnął na nich. Mówi, nie odchodźcie, dopóki nie będziecie napełnieni mocą z wysokości. Bo on wiedział, że przy konfrontacji ze złem, z ciemnością, oni są zupełnie bezsilni bez tego. Bóg wyposażył swój Kościół, wyposaża swój Kościół w swoją moc, swoją naturę. Dlatego możemy powiedzieć absolutnie, że jesteśmy powołani do rzeczy nadnaturalnych, nadprzyrodzonych. Nawet gdy on był na ziemi jeszcze, gdy był na ziemi, to posłał swoich uczniów, aby głosili Królestwo Boże. I co? Dał im moc, aby oni szli, uzdrawiali, wypędzali demony, czynili cuda, nawet zmartwych wzbudzali i głosili Królestwo Boże. Wiecie, to jest... Ja mam taki obraz Kościoła. Mam taki obraz, chociaż szczerze mówiąc nie jestem w tym miejscu. To mnie fascynuje, ten temat ostatnio mnie bardzo fascynuje, myślę o tym. Pan Jezus powiedział, że moje królestwo nie jest tego świata. Ale jeszcze, gdy czytamy Dzieje Apostolskie, gdy czytamy życie Kościoła Jezusa Chrystusa, gdy czytamy, gdy były tam znaki cuda, to wiemy o tym, prawda? Działy się tam różne rzeczy. Bóg przychodził w sposób nadnaturalny. Przychodził czasami, żeby ich napomnieć, żeby ich wyprostować, kiedy Ananiasz i Safira zginęli. To było też nadprzyrodzone działanie mocy Ducha Świętego. I potem, gdy się oni modlili, gdy byli, stanęli przed radą, gdy na nich chcieli ich bić, chcieli ich prześladować, zabronili mówić Ewangelię, wtedy oni przyszli do swoich. I co oni powiedzieli? Przyszli razem w modlitwie, wołali, Panie, Ty widzisz ich pogróżki, Ty widzisz, co oni zrobili, Ty widzisz, co oni mówią. To wszystko się zgadza z tym, co mówili prorocy. Ale daj nam, mówi, wyciągnij rękę swoją do czynienia znaków i cudów przez swego świętego Syna Jezusa, abyśmy z odwagą głosili Boże Słowo. Zwróćcie uwagę, że oni wiedzieli, rozumieli to, że potrzebują mocy Ducha Świętego, że potrzebują, żeby się Bóg objawiał w mocy. Wiecie, Bóg tego pragnie. Bóg tego pragnie. Bóg chce swoje dzieci używać. Bóg daje namaszczenie do tego, bo chce objawić swoją chwałę. Wielu z tych ludzi, którzy byli w Jerozolimie, w czasie prześladowania byli rozproszeni, musieli uciekać. Ale gdziekolwiek oni szli, jest napisane, Boża ręka była nad nimi. Co to znaczy? Wszędzie tam, gdzie oni szli, Duch Święty działał. Tam powstawały zbory, tam powstawał Kościół. Tam działy się znaki i cuda. Tam działy się znaki i cuda. Jak powiedziałem, że Bóg nas powołał do rzeczy nadnaturalnych, nadprzyrodzonych. Słowo Boże mówi tak, że w liście do Koryntian 2, 10 rozdziale nie walczymy cielesnymi środkami. Znacie to słowo. 2 rozdział Koryntian 10 rozdział. Ale naszą bronią, naszym orężem jest Bóg. Walczymy Jego orężem. I tak zwracam na chwilę do tych uczniów, którzy wtedy tam byli, którzy byli wystraszeni, a którzy jeszcze tak się bardzo bali. Jak przyszli do Pana Jezusa i mieli wspaniały pomysł, metodę, aby zaspokoić ludzi. Rozpuść tych ludzi. Niech sobie kupią. Ja nie myślę, że to jest złe. Często Bóg stoi za tym, kiedy my pomagamy innym, kiedy robimy różne spotkania, biednych ludzi wspomagamy. Absolutnie. Ale wiecie, wtedy Jezus oczekiwał czegoś innego. I oni tak przyszli i powiedzieli, oto jest sposób. Wiecie, dzisiaj apostoł Paweł tak powiedział, że do was przyszedłem, mówi do zboru w Koryncie, to nie przyszedłem w mądrości mowy. Nie przyszedłem z jakiejś uczoności ludzkiej. Tak powiedział. Ale gdy głosiłem, gdy mówiłem, przejawiała się moc i Boża siła, aby wiara wasza nie opierała się na ludzkiej mądrości. I wiecie, czasami jest tak w Kościele, czasami jest tak, że żeby jakoś ludzi zainteresować, przeważnie kaznodzieje to robią, to używamy różnych technik, żeby w końcu ludzie zaczęli słuchać, żeby się nie nudzili, żeby jakoś zobaczyli pewien obraz, żeby jakoś do nich dotarło. I różnych technik się używa. Ale kochani, powiem wam, najlepszą techniką jest działanie Ducha Świętego. To znaczy, jeżeli Duch Święty działa, jeżeli działa Jego moc, jeżeli Jego namaszczenie, to On dotyka serc ludzi, dotyka ducha ludzkiego, zmienia serca ludzi. Nie mówię, że czasami jakaś technika coś może pomóc, ale kochani, to co jest najistotniejsze, Bóg chce działać w Jego mocy, w Jego sile. No, apostoł Paweł powiedział tak do Tymoteusza. W ostatnim czasie ludzie będą tacy, różni ludzie będą. I to też dotyczy ludzi, którzy mówią, że są wierzący. I że będą sobie szukać tych, którzy będą ich łechtać po uchu. Mówić im rzeczy, które im pasują. Ale wiecie, gdy Duch Święty działa, gdy obecność Boga jest w tym wszystkim, ludzie są przemieniani. Ludzie są uwalniani. Ludzie są podnoszeni. Ludzie się rozwijają duchowo. Dojrzewają duchowo. Te ludzkie pomysły, ludzka technika nie jest zbyt skuteczna, powiem. Ale skuteczne jest działanie mocy Bożej. I co dalej? Tak. Czyli jest napisane w ten sposób, że Bóg nas, czy mówimy o tym, że Bóg nas wyposaża w moc i chce, żebyśmy w tej mocy mogli chodzić. Ale wiecie co? Ja chciałem jednak powiedzieć o czymś ważniejszym niż to, co mówię w tej chwili. Mówimy o mocy Bożej, mówimy o przejawach Ducha Świętego, mówimy o uzdrowieniach, mówimy o tych rzeczach, które Bóg daje Kościołowi. Ale jest coś, wiecie, co jest coś ważniejszego w moim przekonaniu. Jest coś ważniejszego. Bo ta sfera, nadnaturalna sfera, nadprowadzona, nie wiąże się tylko z tymi przejawiami Ducha Świętego, z uzdrowieniem, zmartwychwstaniem, z darami duchowymi, jak wiemy, słowo mądrości, słowo poznania, dar uzdrawiania, dar cudów, wypędzanie demonów i tak dalej. Znamy to, prawda? To nie tylko wiąże się do tego, nie tylko to, ale sfera nadnaturalna dotyczy naszego osobistego życia, naszej relacji z Bogiem, owoców Ducha Świętego. I chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważne. Nawet czasami ważniejsze niż to, co przed chwilą powiedziałem. Jeszcze ważniejsze niż to. Jest napisane w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, że boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Jezusa, chodził tam o Jezusa, jest napisane, że mamy też od Niego te wielkie, drogie obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Słuchamy? Boskiej natury. Nasze życie to nie jest od ludzi, to jest od Boga. W Efezjan czytamy, że byliśmy kiedyś z natury dziećmi gniewu. A teraz, jeśli wierzymy w Pana Jezusa i chodzimy z Nim, Jemu jesteśmy poddani, jesteśmy uczestnikami boskiej natury. I tam jest napisane, że mamy dodawać do naszej wiary cnotę, to poznanie, powściągliwość i tak dalej, i tak dalej. Uczestnikami boskiej natury. Czyli w nas objawia się życie Jezusa Chrystusa, który był doskonały. Był doskonałym człowiekiem. I Pan Bóg zaakceptował Jego życie. I On stał się dla nas wzorem do naśladowania. Ale nie tylko wzorem. Stał się dla nas życiem i drogą. Stał się dla nas chlebem. Stał się dla nas napojem i pokarmem. I dlatego czytamy, że i też czytamy, gdy czytamy na przykład list do Efezjan 4:24, gdy czytamy list do Kolosan 3:10, możecie sobie te rzeczy wszystkie w domu potem czytać, to tam czytamy o nowym człowieku, stworzonym według Boga. Według Boga. Nie według człowieka. Stworzony według Boga, czyli stworzony na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Jezus jest tym, który jest dla nas wzorem do naśladowania. I tam jest też napisane, gdybyśmy tam te miejsca czytali, tam jest napisane o tym, że jest napisane o owocu Ducha Świętego, o miłości, o pokoju, o radości, o pokorze, o dobroci, o uprzejmości, o wstrzemięźliwości. Tam jest tak napisane. To jest owoc Ducha Świętego. I powiem wam, żeby tak żyć, żeby tak postępować, żeby dosięgnąć Bożych standardów, absolutnie nie jesteś w stanie to o własnych siłach, o siły naszej woli. Absolutnie. Izraelici próbowali żyć według zakonu, ale nie dali rady. Absolutnie, bo ich serca były niezmienione. I wiecie, powiem wam, my nie jesteśmy w stanie bez Bożej mocy, bez działania Bożego Ducha, bez działania żywego Słowa, nie jesteśmy w stanie żyć takim życiem, które Boga uwielbi. Jesteśmy powołani do naturalnych rzeczy. Nasze życie, nasza natura jest napisane, że ona pochodzi od Boga. Więc widzimy, do czego my jesteśmy powołani. W jakim miejscu my stajemy. Pytanie było dzisiaj, mamy obraz Boga. Jaki mamy obraz Kościoła, Jego ciała? Przecież to są rzeczy związane. Bóg jest związany ze swoim Kościołem. Jezus Chrystus jest związany ze swoim ciałem. Czy my, wiecie, tak sobie pomyślałem, Panie Boże, gdzie my jesteśmy? Nikogo nie osądzam. Ale tak naprawdę wierzę, że Bóg chce nas prowadzić wyżej i bliżej siebie. Bliżej siebie. miłość, dobroć, współczucie, które mamy okazywać. Bez Bożej mocy, bez Bożego napełnienia, bez Bożego działania nie jesteś w stanie tego zrobić. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi stara się być uprzejmy, dobry. Wielu ludzi jest, ma taką uprzejmość zawodową, bo wtedy może inaczej być traktowanym. To są takie rzeczy, które są w nas, ale one nie są w stanie uwielbić Boga w naszym życiu. Cierpliwość. Wiecie, mamy granice cierpliwości, po ludzku mówiąc. Do pewnego czasu jesteśmy cierpliwi, do pewnego czasu znosimy pewne rzeczy, ale pewnie czasem wybuchamy, jak wulkany. Ile razy tak było w moim życiu, jak ja się wtedy czułem. Opanowanie, wstrzemięźliwość. To są cechy, to są owoce Ducha Świętego. Pochodzą one od naszego Pana. My mamy się w Niego przeoblekać, prawda? Tak jest napisane. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Żyje we mnie Chrystus, nie ja żyję, ale we mnie żyje Chrystus. I tak jest napisane, tak czytamy w Bożym Słowie. Cierpliwość, miłosierdzie. Ostatnio w niedzielę było mówione na temat przebaczenia. Ja naprawdę przebaczyć tak, jak Bóg tego oczekuje, jak Bóg przebaczył. Nie jesteś w stanie o naszej sile i wysiłku. To jest niemożliwe. Ile razy mówiłem, Boże, ale po co tak? A czego On tak postępuje? Ale przecież to tak nie powinno być. Ciągle to wracało do mnie, wracało ten ból, wracało takie rozgoryczenie. Ale mówię, Panie, ja przebaczam, Panie, przebaczam, ale ciągle to dotykało mojego serca. Nie jesteś w stanie przebaczyć bez Bożego działania, bez Bożej łaski, bez Bożego miłosierdzia. Jest takie słowo, że miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Przez Ducha Świętego. Mamy Boże wyposażenie do dyspozycji. Możemy go brać, możemy go doświadczać. Nie wiem, myślę, że ktoś może powiedzieć, co ty opowiadasz. Opowiadasz o jakichś tam rzeczach wielkich, my tu żyjemy na ziemi, jesteśmy przecież ludźmi upadłymi. Wiecie co, jest takie pewne jedno kłamstwo, które czasami jest głoszone nawet z kazalnic. Powiem wam jakie. My niczym nie różnimy się od ludzi tego świata, oprócz tego, że nam przebaczono. Rozumiecie? Tym się tylko różnimy, że nam przebaczono. A to nieważne, jak my żyjemy. A to jest kłamstwo, to jest potężne kłamstwo. Bo wiemy, że Pan, wiemy doskonale, że to frustruje się z nowym stworzeniem. Te rzeczy przeminęły. My nie jesteśmy grzesznikami w tym sensie. Jesteśmy ludźmi sprawiedliwymi, dane nam jest nowe życie. Mamy się od tego świata różnić. Mamy być objawieniem Bożej chwały, Bożej mocy, Bożej miłości. My mamy być tymi zwiastunami tego wszystkiego. To Bóg nas postawił w swoje miejsce Chrystusa, abyśmy jego ciało tutaj to zwiastowali, byli świadectwem, byli wypełnieni Jego naturą. To jest kłamstwo, gdy mówi nic o nas, tylko to nas jakby różni. Nieprawda. Jeśli tak jest w twoim życiu, to jesteś zwiedziony. Przepraszam. Jesteś oszukany. Czego ty słuchasz, jeżeli tak jest, oczywiście. Wiecie, na ten temat dużo można mówić, ale myślę sobie, że rzeczywiście możemy sobie pomyśleć, ale to przecież to chyba jest jakaś fantazja, to chyba jest przesada w tym momencie. To, o czym ja mówię. Że jesteśmy powołani do rzeczy nadprzyrodzonych. Powiem wam coś takiego. dla Kościoła, który wierzy, żyje blisko Boga. Chodzi w Jego obecności. Dla wierzącego człowieka, który kocha Boga i chodzi w Jego obecności, to sprawy nadnaturalne są normalne. Są normalną sprawą. Możecie wierzyć, nie wierzyć, ale ja tak też wierzę. Wiecie, kiedyś mnie dotknęło, jak czytałem sobie Dzieje Apostolskie i czytałem, jak Piotr sobie szedł do świątyni z Janem, tam był ten kaleka, siedział przy drzwiach. No i powiedział w imieniu Jezusa, wstań. Wtedy ludzie się zbiegli. Oczy wyczeszczyli na apostołów i patrzą na nich. A wiecie, co Piotr powiedział? Dlaczego się temu dziwicie? Dlaczego się tak nam przypatrujecie? Bóg wywyższył Jezusa. Uwielbi Jezusa i przez Niego On jest zdrowy. Wierzcie mi, że jeżeli chodzimy z Bogiem, te rzeczy są, no, rzeczy, ten, o czym mówię, nadnaturalne rzeczy, to tak potężnie, to tak może ogromnie brzmi, są czymś normalnym w Kościele, który chodzi z Bogiem, który jest Jemu poddany, który szuka Go całym sercem. To, że ja mogę być cierpliwy, to, że ja mogę przebaczyć, tak jak Pan mi przebaczył, to, że mogę okazywać miłosierdzie, to, że nie pomstuję. Wiecie, czasami ludzie świeccy są w stanie oddać życie za ideę. Są tacy ludzie. Ale wiecie, gdy oni umierają, to przeklinają tych, którzy ich zabijają. To osądzają tych ludzi, krzyczą, że będę pomszczony. Dziecko Boże tak nie czyni. Szczepan, gdy był kamienowany, to on się modlił o tych ludzi, co go... Jak myślicie, to było normalne? To było takie coś normalnego? To było nadprzyrodzone, można tak powiedzieć. To pochodziło od Boga. Kamienie go uderzały, bolało go. On mówi, Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. On naśladował Jezusa. Nikt nas tutaj dzisiaj nie kamienuje. Ale są różne rzeczy, które wymagają tego, abyśmy byli blisko Boga. I teraz moje pytanie jest takie. Co mamy właściwie robić teraz? O co chodzi? To w jaki sposób mamy w te rzeczy wchodzić? Jak praktycznie do tego podejść? Co zrobić? Jest tylko jedna rzecz. Żyć w bliskiej relacji z Bogiem, z Jezusem. A jak to zrobić? Szukać Go. Poświęcić Mu czas. Poświęcić czas na Bożego Słowa. Szukać Go, Jego obecności. Wołać do Niego, On przyjdzie, On przyjdzie. Ja tego nikomu nie dam, ani nikt z nas nikomu innemu nie da. To Bóg osobiście przychodzi, daje nam błogosławieństwo. On nas podnosi. Ile, jak my nasz czas gospodarujemy. Ile dla Niego czasu poświęcamy. Ja też ostatnio na tym myślę, Boże. To jest bardzo ważne. Kościół, który jest blisko Boga, słucha Go. I wie, co ma robić. Kończę to dzisiejsze rozważanie. Wierzę w to, że Bóg nas do tego powołuje. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy Kościołem nadprzyrodzonym. Jego Kościół jest Kościołem nadprzyrodzonym, dlatego, że pochodzi od Boga. I wierzmy w to, i oczekujmy tego, i nie bójmy się wpadać w pychę. On powie, to przecież jest pyszne. Jak ja mam tak... Ta sfera jest dla nas. I w sensie służby, posługi, zwiastowania i w sensie naszego życia. Jesteśmy tak samo pod działaniem Ducha Świętego. I tylko przez Niego, dzięki Jego Słowu, dzięki Jego mocy możemy trwać, możemy być blisko Niego, możemy przynosić owoc dla Boga i możemy być świadectwem dla tego świata. Świat musi zobaczyć Bożą chwałę. Wiecie, jeszcze jedna sprawa. Jest napisane w liście Piotra, pierwszym liście, 4:11. Piotr, 4:1, 1 list Piotra, 4:11. Tam jest napisane, o tym, że my mamy służyć jedni drugim. Tak jest napisane w ogóle. Mamy usługiwać sobie wzajemnie. Czym? Tym, czym nas Bóg obdarzył. Tym, co Bóg nam dał. Mamy sobie wzajemnie usługiwać. Jeśli to mówi, niech mówi jak Słowo Boże. A jak Boże Słowo mówi? Kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. A jak Słowo Boże mówi? Jest napisane Hebrajczyków 4, też 11, myślę. Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelkie miecze obosieczne, przenikające do rozdzielenia duszy, ducha, zdolne osądzić zamiary myśli serca. To jest działanie Bożego Słowa. Przed Jego obliczem się nic nie ukryje, jak czytamy. Niczym, nikt się nie ukryje przed Bożym Słowem. Jest ono jak miecz. Jeśli kto posługuje, niech to czyni z mocą, jaką daje Bóg. Tak mówi apostoł Piotr. Niech tym was zostawiam i siebie zostawiam. Niech Pan nas błogosławi. Niech Pan nam dodaje mocy i niech spowoduje, że jeszcze bliżej będziemy Boga, jeszcze bliżej będziemy Jego obecności. Jeszcze większe namaszczenie spocznie na nas, abyśmy mogli Mu służyć. Będziemy się modlić? Pomódlmy się. Stańmy na chwilę. Módlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, do czego nas powołałeś. Panie, że my z tego świata nie jesteśmy, bo tak Panie powiedziałeś, nas z tego świata wyrwałeś. Panie, dałeś nam nowe życie. Panie, objawiłeś się nam. Panie, chcemy jeszcze bardziej Ciebie poznawać. Chcemy jeszcze bardziej, Panie, chodzić z Tobą. Prosimy Cię, Panie, odnawiaj nas. Panie, daj nam rozumieć to, czego Ty oczekujesz od nas. Daj nam, Panie, być otwartymi na Twoje działanie. Daj nam, Panie, być tymi narzędziami w rękach Twoich. Panie, abyśmy mogli służyć sobie wzajemnie w mocy Twojej, w miłości Twojej, w cierpliwości Twojej, w współczuciu Twoim, Panie, a też służyć, Panie, temu światu. Służyć poza Kościołem, Panie, poza tym ciałem, aby inni Ciebie poznawali. Panie, modlimy się o to. Panie, jak wiele rzeczy masz jeszcze dla nas. Jak wiele rzeczy jest dla nas jeszcze zakrytych. Panie, my chcemy doświadczać Ciebie. My chcemy doświadczać Twojej mocy. Chcemy doświadczać Twojego prowadzenia. Chcemy doświadczać przemiany naszego życia. Chcemy doświadczać Twojej natury. Panie, chcemy być zwycięzcami w naszym życiu. Panie, chcemy przynieść dla Ciebie owoc. Panie, chcemy, żebyś był w naszym życiu uwielbiony. Abyś Ty wziął sobie chwałę. Chcemy, żeby ludzie zobaczyli chwałę Twoją w nas. I tutaj, gdy się spotykamy, Panie, o to się modlimy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty się nie zmieniłeś, że masz tę samą moc, że Ty Kościół jest powołany do tych samych rzeczy, w jakich żył pierwszy Kościół. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Panie, dlatego odnawiaj nas, odnawiaj, Panie, moje życie, odnawiaj moje serce, Panie. Modlimy się, Panie, namaszczaj nas. Daj, żeby Twój Duch Święty znalazł sobie narzędzia pośród nas, Panie, aby każdy z nas coś wziął od Ciebie, aby mógł innym usługiwać w Twojej miłości, w Twojej cierpliwości, w Twojej łagodności. Panie, modlimy się o to. Panie, oczekujemy Twojego działania, oczekujemy Twojego odnowienia, przebudzenia, Panie, oczekujemy Twojego działania w nas, w naszych rodzinach, w życiu naszych dzieci. Modlimy się, Panie, o to. Objaw swą chwałę, Panie. Objaw swą chwałę. I Panie, dziękujemy Tobie za to, za ten bezcenny dar Twojego Syna, Panie Boże. Dziękuję, że w Nim nas ubłogosławiasz wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Że w Nim, Panie, mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia, do pobożności. Dziękujemy Tobie, że w Nim jesteśmy nowymi ludźmi, nowym stworzeniem. Że w Nim mamy zwycięstwo nad wszelką złością, gniewem, nienawiścią. Że możemy powiedzieć precz szatanie z naszego życia. Dziękuję, że możemy mieć autorytet Twój, aby przeciwstawić się złu w mocy Twojej, Panie. W mocy Twojej. Dziękujemy Tobie za to, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, że dajesz nam miłość, pokój, cierpliwość, łagodność, wstrzemięźliwość. Dziękujemy Tobie za to, Panie, że to wszystko mamy w Tobie. Wysławiamy Cię, Boże, w imię Jezusa Chrystusa. Alleluja. Amen. Amen.